Przed mikrofonem Izabela Sałamacha, moją rozmówczynią jest Katarzyna Zajączkowska, projektantka mody, autorka podcastu i książki Odpowiedzialna Moda. Chciałabym poruszyć temat pozbywania się ubrań, to znaczy jeśli jednak mamy ten problem taki, że mamy tego za dużo w szafie, albo po prostu już tego nie mieścimy w naszym mieszkaniu, albo mamy możliwość zrobienia przeglądu szafy, przewietrzenia szafy, ponieważ nas ktoś do tego zachęcił, albo może na przykład przeprowadzamy się i to jest dobra okazja, żeby to zrobić, to jak to zrobić odpowiedzialnie? To znaczy nie chodzi mi o to tutaj absolutnie, żebyśmy się dołożyli do tego, że co sekundę na wysypisko śmieci trafia jedna ciężarówka albo tekstylia z tej ciężarówki są spalane. Co możemy dobrze zrobić, żeby nie mieć ubrań u siebie i nie mieć wyrzutów sumienia, że one trafią na wysypisko śmieci? Bo śmietnik to nie jest rozwiązanie. Dzielenie się, czy właśnie second hand, platformy zakupowe z drugiej ręki, a może zbiórki to jest rozwiązanie, czy gdzieś tutaj mamy jakieś pułapki?
Jak zwykle, pewnie najlepszą odpowiedzią jest to zależy, bo jeśli chcemy bardzo szybko pozbyć się ubrań po takich porządkach i nie zależy nam, żeby odzyskiwać ułamek, powiedzmy sobie to szczerze, ułamek wartości tych rzeczy, to pewnie nie będziemy tracić czasu na wystawianie ich na różnych platformach albo na jakichś takich grupach w mediach społecznościowych, tylko możemy rzeczywiście w takiej wersji najprostszej wszystko, co nie jest mokre, brudne, ale może być na przykład poprute albo może być dziurawe. Takie rzeczy możemy zabezpieczyć w worku i wrzucić na przykład do kontenerów PCK. Ważne, żeby to nie były kontenery jakiekolwiek, bo dzisiaj jest dużo takich firm krzaków, które przesortują w jakimś garażu te rzeczy, które tam oddamy, które na przykład odbiorą nawet od nas spod drzwi, wybiorą te rzeczy, które mają jakiś potencjał sprzedażowy i trafią z powrotem do lumpeksów, a reszta może na przykład znaleźć swoje miejsce na różnych nielegalnych wysypiskach, które kilka razy w roku płoną, także w Polsce. Na przykład Kamieniec Pomorski to jest takie miejsce, gdzie było już chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt interwencji. Te stosy ubrań, one tam zalegają miesiącami i co jakiś czas następuje, no nie łudzę się, że jest to samo zapłon i potem kilka zastępów Straży Pożarnej walczy z tym pożarem przez kilka dni. Te rzeczy oczywiście paląc się uwalniają mnóstwo toksyn w powietrze. No jest to zmora. Więc faktycznie, nawet jeśli oddajemy ubrania, to warto, żeby to były takie miejsca, które ufamy, gdzie wiemy, co się dalej z tymi rzeczami wydarzy. Bardzo mało dzisiaj jest takich zbiórek, w których te nasze ubrania czy buty, dodatki trafiają bezpośrednio do potrzebujących. Dlaczego? Dlatego, że my naprawdę toniemy w ubraniach i dzisiaj prawie żadne organizacje pomocowe nie są zainteresowane naszymi ubraniami. Jeśli chcemy oddać nasze rzeczy na przykład do domu samotnej matki albo do domu dziecka, to naprawdę zawsze trzeba zadzwonić, porozmawiać, zapytać o potrzeby właśnie po to, żeby nie trafiły tam rzeczy, które staną się problemem kogoś innego. Więc to jest jakby jedna opcja. Najlepiej jest oczywiście znaleźć tą osobę, która rzeczywiście doceni ten nasz dar, a my też nie będziemy mieć poczucia, że posprzątaliśmy szafę, ale tak naprawdę nie obchodzi nas, co dalej się z tymi ubraniami stanie. Jeśli mamy rzeczy markowe w dobrym stanie, możemy je sprzedać. Jeśli nie mamy możliwości albo czasu, zawsze możemy jeszcze zaproponować komuś innemu sprzedaż takich rzeczy, kto na przykład szaleje na takich platformach, ma duże doświadczenie, umie te rzeczy odpowiednio opisać, sfotografować i wystawiać. Możemy się podzielić tym zyskiem. I to jest też opcja dla osób, nie wiem, zabieganych, żeby tak to robić. Są wymianki. Myślę, że tych możliwości jest bardzo dużo. Dla mnie wniosek jest jeden. Jeśli nam jest trudno się tych rzeczy pozbywać, no to zapamiętajmy to uczucie, zanim klikniemy dodaj do koszyka, bo dużo łatwiej jest dzisiaj rzecz kupić niż odpowiedzialnie, a nawet nieodpowiedzialnie się jej pozbyć, no bo bardzo często mamy potem takie hamulce. Na przykład jest nam szkoda, bo wydaliśmy na to dużo pieniędzy, a nagle się okazuje, że w oczach innych osób ta rzecz jest bardzo mało wartościowa.
No tak, to jest skomplikowany temat. Chciałabym poruszyć jeszcze temat recyklingu w branży tekstyliów, tak zwany textile to textile. Praca nad tym, żeby z tekstyliów powstał nowy materiał, znów nadający się do tworzenia. Jest to dość skomplikowane, ale są prace innowacyjne prowadzone nad tym. To jest jedna kwestia, a druga rzecz jest taka, że materiał może być bazą do stworzenia zupełnie czegoś innego niż ubrania. I wiem o tym, że dzisiaj z tekstyliów może powstać ogrodzenie naszego domu na przykład, czy mogą być produkowane ławy. I czy to też uważasz, że to może być przyszłość? Jak na to się zapatrujesz?
No na pewno, jak pomyślimy o skali produkcji, czyli o tych 100 miliardach ponad już teraz sztuk odzieży produkowanej każdego roku i o tym, że te 100 miliardów z poprzednich lat nie znika magicznie, no to widzimy, że musimy naszymi górami śmieci się zająć. To to, co opisałaś, czyli na przykład zamiana tych tekstylnych śmieci na takie paliwo alternatywne, czyli mówiąc w skrócie po prostu spalanie ich w jakichś cementowniach, to jest coś, co definiujemy jako downcycling, tak? Czyli jakby no, rozwiązujemy problem śmieci, ale serio, czy to jest dobry ruch, żeby ta ilość wody, te 2700 litrów wody, która jest potrzebna do produkcji jednego t-shirtu, ta praca ludzi, te brudne rzeki, żeby to wszystko kończyło jako po prostu w piecu cementowni, no ja mam na to głęboką niezgodę. Oczywiście jest to mniejsze zło niż zaleganie na wysypiskach, ale to jest coś, co powinno pewnie budzić kontrowersje i budzi. Recykling jest na poziomie 1%, ale także dlatego, że wbrew deklaracjom wielu firm i marek, marki nie są specjalnie zainteresowane takimi innowacjami. Ciągle dziewiczy poliester jest tak tani, czy nawet ta dziewicza bawełna, że takie startupy, czy takie technologie, które tworzą nowe materiały tekstylia z tych używanych, a mają też swoje ograniczenia, bo często ten materiał jest gorszej jakości, albo i tak trzeba go zmieszać z jakimś pierwotnym takim dziewiczym włóknem. No i produkcja jest w Europie, więc to jest od razu droższe, więc dla mnie otwartość marek i firm na takie innowacje, to jest prawdziwe sprawdzam. Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy nasza firma jest odpowiedzialna, to zajrzyjmy w Excela i zobaczmy, na co wydaje pieniądze, ale też zobaczmy, za co premiuje swoich pracowników. Jeśli premię dostaje kupiec czy projektant za to, że kupi tysiące t-shirtów, zapłaci za nie najmniej jak tylko można, po to, żeby ta marża była jak największa, no to jest prosta odpowiedź na to, czy marka, czy firma naprawdę chcą inwestować w takie rozwiązania. I niestety ostatnio dwie duże, obiecujące firmy, startupy zbankrutowały, nie miały klientów, mimo że miały rozwiązania takie właśnie dotyczące recyklingu. Więc dla mnie to jest właśnie odpowiedź na to, jak wygląda hipokryzja w niektórych, nawet dużych graczy, jeśli chodzi o odpowiedzialną czy zrównoważoną modę i produkcję. Oczywiście możemy szukać nowych rzeczy i z ubrań, które się nie nadają do przywrócenia do obiegu, tworzyć takie właśnie produkty typu ławka. I znowu mówię, jest to lepsze niż nic. Jest to jakiś kierunek, ale najlepszy recykling to jest wtedy, kiedy wszystko zostaje jakby w rodzinie, w jednej branży. Materiał w materiał. To jest ten ideał, do którego dążymy, a to, co możemy zrobić bez technologii, to bawić się w upcycling, czyli kreatywnie, indywidualnie przerabiać, naprawiać, ozdabiać nasze ubrania po to, żeby jak najdłużej nie musiały wylądować nawet w tym koszu do recyklingu, bo recykling też wymaga energii. No to tak jak, nie wiem, zamiana makulatury w papier, to nie są procesy neutralne środowiskowo. O tym też pamiętajmy.
Jak już jesteśmy przy tym temacie, co jest neutralne albo co jest mniej lub bardziej emisyjne, związane z emisją chociażby CO2, czy samą produkcją w danym miejscu, ale też właśnie z odległością i transportem, który musi pokonać dana marka, żeby być dostępna wszędzie na przykład. I tu chciałam wrócić do tematu związanego z produkcją lokalną i wspieraniem marek lokalnych. Lokalnych mam na myśli też w kontekście polskich, tak? Czyli jesteśmy Polakami, żyjemy w naszym kraju i tutaj wspieramy lokalne biznesy, ale też naszych takich małych ojczyzn, czy jesteśmy na przykład w Olsztynie i mamy marki, jakieś małe, niszowe, które też możemy wspierać i ta świadomość, jeśli jest większa, to myślę, że to też może być jakaś przyszłość i rozwiązanie na te bolączki w tej branży.
Absolutnie lokalność, a niektórzy nawet mówią hiperlokalność, to jest jakiś taki mocny trend, który też się ujawnił i wzmocnił w zasadzie po pandemii jako taki rezultat tego stresu związanego z zerwanymi łańcuchami dostaw. Tak? Zobaczyliśmy właśnie w czasie pandemii, jak bardzo jesteśmy uzależnieni na przykład od Chin. Jak bardzo brak dostawy jakiegoś jednego elementu, nie mówię teraz tylko o modzie, potrafi absolutnie zastopować całą produkcję w branży. Ja uważam, że taki lokalny patriotyzm jest jak najbardziej wspaniały, bo znowu sięgając trochę do przeszłości, kiedyś było dla nas oczywiste, ile pracy wymaga na przykład uszycie spodni, kurtki, płaszcza, bo robiła to babcia, ciocia albo krawcowa z innej ulicy. Jakby nie przychodziło nam do głowy, że w takim razie za kilka dni pracy możemy komuś zapłacić 5 zł czy 10. To, że myśmy oddzielili ten proces powstawania ubrań od miejsca i czasoprzestrzeni, w których te ubrania kupujemy, to spowodowało, że w zasadzie zaczęliśmy trochę myśleć, jakby te ubrania spadały nam z nieba i nie widzimy tego nakładu pracy, więc wydaje mi się, że powrót do rzemiosła, do lokalności i takie zamykanie tego obiegu w tym miejscu, w którym żyjemy, no to jest coś najlepszego, co pewnie możemy wybrać, żeby wspierać się nawzajem i budować jakieś takie mocniejsze więzi społeczne.